Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Gościem Miejskich Spraw dziś jest wiceprezydent Zielonej Góry, pan Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam serdecznie państwa.
No, mamy okazję kończący rok podsumować w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta Zielonej Góry. No, jest ich sporo, przynajmniej widzą to nie tylko mieszkańcy, ale i kierowcy, którzy stoją w korkach. Pan jeździ po Zielonej Górze samochodem?
Tak, jeżdżę, ale na szczęście korzystam bardziej z tej południowej części Zielonej Góry. Mieszkam w Kiełpinie, dojeżdżam do Urzędu Miasta o tej strony południowej i rzeczywiście jest to bardziej ta łatwiejsza część miasta. Rozumiem problemy kierowców związane przede wszystkim z tym, że od ponad pół roku nie mamy możliwości trzeciego przejazdu przez tory, czyli tak naprawdę chodzi o wiadukt na ulicy Batorego. No ale wynika to z tego, że chcemy, aby ten wiadukt przestał być wąskim gardłem. Pamiętacie wszyscy, że tam nawet chodnik nie spełniał żadnych norm, był tylko po jednej stronie, dwa autobusy nie mogły się jednocześnie minąć. Uzyskaliśmy środki unijne na to, aby ten wiadukt poszerzyć. On jest realizowany przez PKP PLK, który jest właścicielem. My żeśmy część środków naszych unijnych odstąpili właśnie na rzecz PKP PLK. No i okazało się, że za czasów niemieckich, kiedy ten wiadukt budowano, w sposób nieprawidłowy wykonano fundamenty pod jeden z przyczółków i bardzo dobrze może, że teraz przystąpiliśmy do tych prac, bo mogłoby dojść do katastrofy budowlanej, gdyby tego nie zauważono.
Ale i może kolejowej nawet.
Tak. Ale w związku z tym właśnie, że podczas tych odkrywek znaleziono ten błąd jeszcze wykonawców pierwotnych, no PKP PLK potrzebowało kilka miesięcy na przeprojektowanie i opracowanie nowego harmonogramu.
No to dobra wiadomość dla tych, którzy podróżują i dla tych, którzy mieszkają obok, ale chyba niedobra dla nas wszystkich, którzy rozumieją, że to przedłuży inwestycję.
No ale wydaje się, że ten koniec kwietnia, początek maja jest takim terminem realnym. My równolegle będziemy chcieli też tą drogę pod wiaduktem zrealizować, ponieważ tam nastąpi lekka jej zmiana, więc musimy przede wszystkim poszerzenie tej drogi będzie, więc musimy też nasze prace zrealizować. Myślę, że do końca kwietnia, właśnie początku maja będzie to zrealizowane. Nie my jesteśmy inwestorem, nie? Bo tutaj inwestorem jest, jak powiedziałem, PKP PLK, wykonuje to Strabag, jesteśmy w codziennym kontakcie, ale to nie jest jedyna inwestycja, którą realizujemy, bo obok na pewno też kierowców denerwuje ta ulica Aglomeracyjna. I tutaj muszę też...
Częściowo już otwarta zresztą.
Tak, częściowo otwarta na tym odcinku, gdzie już musieliśmy zmienić technologię, wprowadziliśmy właśnie mikrotunneling, ponieważ no, chciałem właśnie skorzystać z tej okazji, że mamy parę minut więcej niż normalnie i wyjaśnić przyczyny tego całego problemu. Otóż projektanci, bazując na badaniach geologicznych sprzed 3 lat, zaprojektowali kanał do deszczówki Fi 900, Fi 1000, który miałby być w otwartym wykopie realizowany na poziomie minus 3, minus 4 metry. Wówczas, przed 3 laty, woda była na poziomie minus 7 około. Teraz, w momencie, kiedy budowlańcy weszli, okazało się, że Śródmieście przelało się do właśnie tego terenu zlokalizowanego przy ulicy Batorego i ten poziom wody jest na poziomie minus 2 i to powoduje, że musieliśmy najpierw zmienić technologię z tego otwartego wykopu na mikrotunneling przy tym otwartym odcinku dzisiaj. Firma Budimex zwalczyła kilka miesięcy właśnie przy rondzie ulicy Batorego z ulicą Dworcową i przyszłą ulicą Aglomeracyjną. Nie udało im się jednak tej wody wypompować i także będziemy musieli mikrotunneling właśnie na tym odcinku 70 metrów wykonać. To są dodatkowe koszty, około 1 200 000 zł, ale po prostu nie ma innych szans, żeby tą wodę, która ze Śródmieścia napływa, a napływa dlatego, że...
No właśnie, przyczyny.
Około 10 lat zabroniono korzystania do celów przemysłowych ze studni położonych w miastach, więc nawet gdyby, zakładając, że jakaś fabryka by tam działała jeszcze, a już wiemy, że sporo nie działa, ale bo działa na zmniejszonych obrotach, jak chociażby Polmos, to tej wody nie można do celów przemysłowych wykorzystywać, dlatego ta woda po prostu na coraz więcej jej jest. my przyczynimy różnego rodzaju działania, żeby tą ilość wody zmniejszyć. Chociażby przepompowujemy z parku Przysowińskiego, z tego zbiornika, teraz właśnie otwarte wzgórze Winne, i tam będzie nawadnianie tego wzgórza i następnie nawadnianie parku Tysiąclecia. To są pewnego rodzaju działania, ale przy tej ulicy akurat aglomeracyjnej, no niestety musimy zmienić technologię na ten mikrotunneling i to też powoduje właśnie opóźnienie, że gdzieś do kwietnia przyszłego roku ta droga będzie realizowana. Dworcowa, jak już wszyscy widzą, powoli jest robiona. Tam też nie możemy robić naraz całości, ponieważ mieszkańcy muszą dojechać albo od ulicy Ułańskiej, albo od ulicy Batorego. Już nie chcę wspominać, jak wiele różnego rodzaju instalacji, które były zapisane, że są tu, a są zupełnie gdzie indziej, że są na wysokości powiedzmy minus metra, są minus dwa, że są Fi 300, okazuje się, że są Fi 1200. No to są po prostu tego typu niespodzianki, które nas dopiero spotykają w momencie, gdy odkrywamy i szukamy później rozwiązań. Ale to nie są proste rozwiązania, ponieważ wszędzie są tam instalacje różne i ciepło, bo mówię, bo przecież mamy też ciepłociągi, mamy energię elektryczną, mamy różnego rodzaju światłowody, wodę, gaz, prąd, no i ten na naszą nieszczęsną deszczówkę, bo chcemy przecież, aby miasto nie było zalewane. Pamiętamy dokładnie lipiec zeszłego roku, kiedy dworzec i tunel
utonął.
Dokładnie, utonął. No i dlatego właśnie postanowiliśmy, nie patrząc na to, że są wybory i że ludziom się to nie spodoba, postanowiliśmy zmienić technologię, wydłużyć termin realizacji, ale doprowadzić do tego, że za parę lat już nie będzie nam to zalewanie groziło. Chcę powiedzieć też, że jednocześnie złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o kilkadziesiąt milionów złotych na prace związane właśnie z zapobieganiem zatapiania miasta na różnych innych odcinkach. I liczymy na to, że ZWIK, nasza spółka, która się będzie tym zajmować, uzyska te środki i będzie można w najbliższych 3 latach to zrealizować.
To kiedy przejedziemy od Zjednoczenia do ronda na Batorego
i do Bema.
I do Bema potem.
Myślę, że kwiecień. Maj
już te... dalej do Bema też?
Tak. Chciałbym, żeby już w styczniu dla autobusów został od ulicy Bema do ulicy Westerplatte ten kierunek uruchomiony. No, chociażby jeśli rozmawiamy o niespodziankach. No, ulica Dworcowa na odcinku właśnie przy dworcu, przy PKS-ie, okazało się, że grunt jest tak nienośny, że trzeba było założyć geokratę. No, to też są działania, których sobie nikt nie spodziewał się. Każdy myślał, że tak naprawdę będzie to prosta robota, a tutaj po prostu kolejne roboty dodatkowe. Już nie mówiąc o samym centrum przesiadkowym, tam...
No właśnie do tego chciałem przejść, bo to już właściwie ten cały ciąg, tak? To chyba największa inwestycja tegoroczna, którą...
Którą musieliśmy realizować równolegle, jednocześnie, ze względu właśnie na tą kanalizację deszczową, która zaczyna się rurą 800 przy dworcu, przy centrum przesiadkowym, a rurą 1100 będzie się kończyć na Alei Zjednoczenia. W międzyczasie, mając 2 odcinki mikrotunelingu, tam gdzie właśnie się z wodą nie poradziliśmy.
Tak patrząc na budujące się centrum Agata Meble, które już na finiszu elewacje, a centrum przesiadkowe jeszcze cały czas w trakcie, na czym to polega, że tutaj to tyle trwa?
To wynika z tego, że Agata Meble buduje się w terenie, gdzie pod ziemią nic poza korzeniami nie ma. A tutaj jest wszystko to, co jest na mapach i wszystko to, co jest niezgodnie z mapami i to, co jeszcze nie było ani na mapach, ani nikt się nawet nie spodziewał.
Duże niespodzianki w tym rejonie?
Tak, bardzo, bardzo wiele. To są i stare studnie, i obiekty, piwnice, które wcześniej nie były naniesione, czy chociażby studnia z jedną z głównych zasów wody dla miasta Zielona Góra, która okazała się, że jest po pierwsze nie w tym miejscu, po drugie, że cała jest rozsypująca się, trzeba było pale wbijać, jak się pale wbijało, okazało się, że obok jest gaz, obok jest ciepłociąg. No to wszystko wymaga dziesiątek uzgodnień, w których sam uczestniczę i namawiam wszystkich tych gestorów sieci do zastosowania pewnego rodzaju odstępstw, bo gdyby działać zgodnie z regułami, no to niestety dzisiaj nigdy nie można byłoby w odległości mniejszej niż 1,5 metra od ciepłociągu cokolwiek zrealizować, czy od gazu, czy od innych sieci. No próbujemy się tak porozumieć i tak wzajemnie zabezpieczyć, żeby nie trzeba było tego centrum przesiadkowego i powiązanych z nim dwóch nowych rond za chwilę rozbudowywać, jak się okaże, że będzie jakaś awaria. Dlatego no trochę to dłużej trwa, ale i gazownicy, i jako ciepłownia chce, żeby nie było przypadku jakiej awarii konieczności zamykania ulicy Bema.
O odstępstwach przy gazie, to tak już mnie przechodzi dreszcz trochę.
No właśnie w momencie...
Na czym one polegają? Jak będzie za blisko gaz, a zacznie się coś dziać, to ewakuacje...
Dlatego potrzebne są odpowiednie rury osłonowe, odpowiednie zabezpieczenia. To jest wszystko możliwe, ale czas dla projektantów i uzgodnień jest oczywiście niezbędny. A też powiem, że w momencie, gdy zaczęliśmy pracę przy centrum przesiadkowym, okazało się, że obok się rozszczelnił gaz i też nasza praca była, to nie było związane z naszą inwestycją, ale skanska musiała 1,5 miesiąca czekać, zanim właśnie ta awaria nie zostanie naprawiona.
Jesteśmy przy centrum przesiadkowym, do tego centrum będą jeździły autobusy elektryczne, to kolejna inwestycja, no nie tylko do tego centrum, ale w ogóle.
Tak, 47 elektrycznych autobusów.
Jak to wygląda teraz? Mamy już to wszystko?
Tak, ostatnie...
Bo na jesień miały już dotrzeć wszystkie autobusy i pytanie, czy wszystkie jeżdżą?
30 autobusów już dojechało, 20 parę jest w eksploatacji, następnych 17 dotrze najpóźniej w styczniu. A także one są już testowane, są eksploatowane, uwagi im nanoszone, jakieś niezbędne poprawki, jeśli są potrzebne, to są także realizowane. Natomiast główny problem to jest sieć szybkiego ładowania, bo o ile na zajezdni MZK i to jest nowa zajezdnia, gdzie jest wybudowana jest nowa hala. Te wszystkie autobusy będą się tam mieściły. Tam już sieć tych wolnych ładowarek, które w nocy ładują autobusy elektryczne, już jest zrealizowana w części wystarczającej do tego, aby te 20 parę autobusów ładować. To nie mamy ładowarek szybkich na pętlach. Tych pętli jest 11 łącznie, w tym jedna na centrum przesiadkowym. Przy centrum przesiadkowym będzie można jednocześnie 4 autobusy ładować, natomiast w innych miejscach 1, 2, 3, w zależności od tego, na ile ta pętla jest iloma autobusami obsługiwana. I tutaj już pierwsza pętla na ulicy Wyspiańskiego została wybudowana. Państwo też pokazywali u siebie na antenie zdjęcia na stronie internetowej tej stacji ładowania. Tam dwa autobusy mogą być ładowane równocześnie. Natomiast będą za chwilę, już zaczynała się budowa pętli z ładowarkami na osiedlu Śląskim. Tam mamy zastępczą pętlę obok przygotowaną, tak żeby nie był w jakiś sposób komplikowany dotychczasowy ruch autobusów. Za chwilę zaczynamy, bo już też spotkaliśmy się z wojewodą lubuskim. Otrzymamy za chwilę zgody na pętlę przy ulicy Wrocławskiej i przy ulicy Jędrzychowskiej. To są drogi wojewódzkie, więc musi wojewoda wyrażać zgodę na i doprowadzenie energetycznego kabla i posadowienie tych fundamentów z masztami, bo przecież te pantografy będą się wysuwały z tych podwieszonych z masztów, gdzie będą właśnie podwieszone pantografy. Tak państwo możecie już właśnie na Wyspiańskiego zobaczyć. Następne pętle to będzie na Zachodniej, na Truskawkowej, na Botanicznej. Tam był problem związany z tym, że trzeba było uzyskać odstępstwa Ministerstwa Infrastruktury. Właśnie przed kilkoma dniami te odstępstwa wreszcie uzyskaliśmy na 4 pętle. A na część potrzebne było też zgoda Wód Polskich, wydanie tak zwanego pozwolenia wodnoprawnego. Wiemy, w jakiej sytuacji są Wody Polskie, skomplikowanej. To zadanie zostało z początkiem roku przeniesione z powiatów. Zadania zostały przeniesione, ludzie nie przeszli. Wody Polskie jako instytucja boryka się z wielkim problemem kadrowym. My rozumiemy to, dlatego też nie obrażamy się, nie naciskamy więcej niż to możliwe. Pracują na podwójnych obrotach ta instytucja i też wiem, że ostatnie pozwolenia wodnoprawne są w trakcie wydawania, także spokojnie gdzieś do czerwca, lipca będziemy wszystkie pętle mieli zrealizowane. I też chcę powiedzieć o jednej dobrej informacji dla mieszkańców Czarkowa, ponieważ pierwotnie projekt zakładał, że pętla będzie końcowa, ta, która dotąd jest na ulicy Batorego przy osiedlu tym, które było jeszcze w granicach Starego Miasta. Natomiast w związku z tym, że się połączyliśmy i że były też sygnały od mieszkańców Czarkowa, że dobrze byłoby, żeby ta pętla się tam znalazła, to znaleźliśmy w środku, dokładnie Czarkowa, w środku tego, można powiedzieć, przyszłej dzielnicy wielorodzinnej, znaleźliśmy miejsce i projektujemy i też gdzieś do czerwca będzie zrealizowana tam pętla, także bezpośrednio przedłuży się dla tych większości tych autobusów o kilometr trasa, komunikacja, ale z korzyścią dla mieszkańców Czarkowa.
To zapytam o rzecz, która niekoniecznie w tym roku wyszła. Chodzi o Rondo w Raculi. Tam firma stanęła z racji tego, że zbankrutowała.
Tak, to jest firma Pribex, która występowała też w konsorcjum przy budowie autostrad i tras szybkiego ruchu i te problemy, które oni mieli finansowe, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad nam wcześniej już zgłaszała. My daliśmy im dwukrotnie szansę, z której niestety nie mogli się wywiązać, ponieważ no, nie mieli już widocznie środków i ludzi. Także umowa została wypowiedziana w pierwszym kwartale tego roku. Udało się, że podwykonawcy otrzymali wszystkie środki, które im się należały. Nawet zapłaciliśmy za lampy, które są składowane na placu, a które nowy wykonawca będzie musiał zainstalować. Także nikt z podwykonawców, na szczęście naszych małych i średnich przedsiębiorstw, nie stracił.
Na czym ta sprawa stanęła? Gdzie jesteśmy teraz?
Pierwszy przetarg przed chwilą otworzyliśmy kilkanaście dni temu oferty, ale uznaliśmy, że jednak kwota jest za duża, przekraczała o 2 miliony kwotę przez nas wycenioną. Uważamy, że ten boom inwestycyjny się kończy, jeśli chodzi o podnoszenie kosztów i dlatego w najbliższych dniach, myślę, że do świąt ogłosimy ponownie przetarg. I myślę, że ta kwota będzie rozsądna tak, żeby do końca przyszłego roku to rondo zostało zrealizowane. Ja chcę tylko powiedzieć, że budowa tego ronda w żaden sposób nie zakłóciła ruchu kierowców, ponieważ tam jak było skrzyżowanie, tak ono jest. Tak naprawdę dzięki wycięciu drzew to polepszyła się widoczność, nie ma tam już wypadków, ale z pewnością no, chcemy tą inwestycję dokończyć. Mamy na to środki unijne, 10 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego jest ciągle do dyspozycji, więc nie sądzę, abyśmy dużo więcej niż pierwotnie chcieli za to rondo zapłacili. Natomiast no, trzeba będzie się uzbroić cierpliwość, do końca roku przyszłego powinno być zrealizowane. A dobra informacja to właśnie zakończyliśmy i jest w trakcie odbioru to rondo ulica Wrocławska z ulicą Pileckiego. Ono już jest na etapie odbioru.
To teraz może jeszcze...
Tak jak ulica Łukasiewicza, tak. To mieszkaniec Jędrzychowa. Te bloki wielorodzinne wbudowane przez PBO wreszcie uzyskały dojazd. Tak jak ulica Ceramiczna, to jest też dla wielkiego osiedla malarzy nowy kierunek wjazdu i wyjazdu ze swojego osiedla do ulicy Łużyckiej. Tak jak i ścieżki rowerowe, które w ponad 80% zostały zrealizowane. Mamy problem już tylko z jednym wykonawcą, ten, którym realizuje odcinek między Zawadą a Cigacicami. Zobaczymy, czy przekaże cesję dla sprawdzonego podwykonawcy, czy będziemy musieli tą umowę definitywnie rozwiązać. To się okaże w najbliższych dniach.
To może pogadajmy teraz o przyszłości. Porozmawiajmy o przyszłości i o tym, co przed nami. Jest gdzieś w zainteresowaniu mieszkańców widoczna sprawa osiedla Leśny Dwór. Jest w zainteresowaniu mieszkańców na pewno obwodnica południowa. Zacznijmy może od tego osiedla, z którym wiążą się też pewnego rodzaju protesty. Na razie nic tam się nie dzieje, ale to kwestia chwili.
Plan został przyjęty. Plan został przyjęty. Tak naprawdę nikt nie chce w najbliższym roku czy dwóch tam realizować i oddawać mieszkań, więc trochę czasu jest na to. Ja chciałbym, żeby mieszkańcy tego protestującego osiedla domków jednorodzinnych głównie spojrzeli na to, że jednak jesteśmy w przededniu realizacji studium rozwoju komunikacji. I to studium rozwoju komunikacji dokładnie pokaże, jakimi drogami nowymi, jakimi ewentualnie poszerzeniami obecnych powinni mieszkańcy różnych osiedli, w tym też i tego nowego, powinni się przemieszczać. I myślę, że ten spór jest całkowicie dzisiaj jałowy. To osiedle nowe nie powinno mieć głównej osi komunikacji poprzez osiedle to małe. o które tak walczą mieszkańcy. To nie musi być wcale nowa droga do ulicy Wojska Polskiego. Tak naprawdę przy tym osiedlu powinna iść przedłużona ulica aglomeracyjna. I to myślę, że w tym studium rozwoju komunikacji, które będzie wynikało z bardzo analitycznego podejścia fachowców, stworzenia modelu ruchu dla całego miasta Zielona Góra, a nawet nie dla miasta, a dla całego naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Ja chcę powiedzieć, że w związku z tym, że miasto Zielona Góra i ościenne gminy tak dobrze realizowały środki unijne w ramach tak zwanego ZIT-u, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznało nam 1 000 000 złotych na właśnie prace analityczne, na stworzenie studium rozwoju komunikacji. Właśnie za chwilę ogłaszamy przetarg. Ta studium rozwoju komunikacji zostanie cały przyszły rok będzie przygotowywane i na koniec przyszłego roku powinno być przyjęte przez Radę Miasta i wówczas właśnie okaże się, gdzie będą główne osie transportowe, między innymi dotyczące tego osiedla.
A jak pan uważa i ocenia przyszłość rozwoju Zielonej Góry właśnie w kontekście komunikacyjnym, bo ta trasa aglomeracyjna, ona tak trochę jest w środku Zielonej Góry, ona nie dochodzi do zjednoczenia, wiadomo, dochodzi, ale tam kończy się gdzieś w okolicach Batorego, z czterech pasów robi się dwa.
Ulica, to, że są cztery pasy czy dwa, to naprawdę nie jest tak naprawdę ważne, bo tu nie chodzi o to, żeby się ścigać. Naprawdę chodzi o nową drogę. Jasne, ale od większej ilości pasów tylko robi się korek tam, gdzie się ta ilość pasów kończy. Natomiast potrzebna jest nowa droga i ta ulica aglomeracyjna, jako droga, można powiedzieć, równoległa do Wojska Polskiego, od tego ronda przy ulicy Zjednoczenia Nowego może być poprowadzona przez tereny niezamieszkałe, czyli obchodzące od północy ulicę Zacisze i dochodzące właśnie do tego nowego osiedla, do trasy północnej, do nowego węzła trasy północnej pomiędzy rondem na Gubin, a rondem na Przylep. Ja myślę, że to fachowcy właśnie, którzy będą tworzyć to studium rozwoju komunikacji, jasno to pokażą, a marzy mi się, żeby przedłużeniem tej ulicy aglomeracyjnej była obwodnica Przylepu, a więc pomiędzy Płotami a Przylepem, obwodnica Czerwieńska i dojście do mostu w Pomorsku, a następnie z mostu Pomorsku, który jest na liście rządowych inwestycji, powinniśmy dojechać do nowego węzła S3 Sulechów Północ. Bo dzisiaj mamy tylko Sulechów Południe.
No to jest ogromne inwestycje.
Ale wie pan co... Dokładnie 11 lat temu z prezydentem Januszem Kubickim byliśmy w Warszawie, domagając się nowego rozwiązania komunikacyjnego dla S3, dla dzielnicy kisielińskiej. Wówczas udało nam się wywalczyć właśnie realizację łącznika. 11 lat temu rozmowy, w tym roku, przed miesiącem, przed tygodniem, łącznik wreszcie oddany. Łącznik, który jest inwestycją, która powoduje, że cała dzielnica kisielińska ma wreszcie bezpośredni dostęp do S3, bezpośredni dostęp do trasy północnej. Lat temu, 6-7, zaczęliśmy rozmowę o obwodnicy południowej. Rok temu pozyskaliśmy środki. W piątek podpisujemy umowę na projekt i wykonawstwo. Za 4,5 roku będzie obwodnica południowa zrealizowana, a więc znów proces 11 lat. I myślę, że jak dzisiaj zaczniemy rozmawiać o tym, żeby w Sulechowie na zjeździe Sulechów Północ S3 odbić na nowy most po Morsku i dojechać właśnie do ulicy Aglomeracyjnej, omijając Łężyce, Przylep, Płoty, Czerwieńsk, to jest ambitny cel, ale można w ciągu tych 11-12 lat go zrealizować. Tak jak ktoś kiedyś zaczął myśleć o moście w Milsku i dojeździe od Kisielina, tak to będzie też w ciągu paru lat zrealizowane, najbliższych 3-4. To my też miejmy marzenia i otwarte głowy na to, że nie musimy być skazani na trasę północną jako tą, która jest główną osią tranzytową wschód-zachód dla Zielonej Góry. To może być kolejna ulica Konstytucji, a więc obwodnica śródmiejska. To nie musi być główna obwodnica, to nie musi być trasa krajowa.
Plany na ten rok?
No, na ten rok 2019. No przede wszystkim musimy dokończyć te inwestycje, o których rozmawialiśmy, a więc ulica aglomeracyjna, centrum przesiadkowe, pętle elektryczne, autobusy, rondo właśnie w Raculi, ale też realizować ścieżki rowerowe. Tutaj też chciałem powiedzieć, że już rozpoczęliśmy prace projektowe i mamy wybranego wykonawcę, który połączy ścieżką rowerową CRS przez nowy łącznik właśnie z dzielnicą pomorską do Starego Kisielina, do ulicy Granicznej. To jest też ważna inwestycja. Chcielibyśmy też na terenie Raculi i Dżonkowa te ścieżki wytyczyć tak, aby rowerzyści mogli się przemieszczać spokojnie w kierunku Zatonia. Dlaczego mówię o Zatoniu? Ponieważ no, w tym roku, który dobiega końca, udało nam się zabezpieczyć i przepięknie oświetlić ruiny pałacu, a jednocześnie wybraliśmy firmę, która będzie realizować rewitalizację całego parku, 50 hektarów parku. I to będzie zrealizowane do stycznia, lutego 2020, ale te główne prace będą zrealizowane w przyszłym roku. Uzyskaliśmy połowę dofinansowania ze środków na współpracę przygraniczną Interreg w ramach projektu, który realizujemy wspólnie z miastem Kotbus, a więc oni dalszy ciąg rewitalizacji Parku Branic, przepiękny park Piklera, natomiast my rewitalizujemy park Lenego, a więc park w Zatoniu, park Doroty Talleyrand. Bardzo to będzie znaczący postęp, jeśli chodzi o mapę turystyczną kraju. Ten park z pewnością będzie perełeczką na ziemiach zachodnich.
Budżet zeszłoroczny na inwestycje ponad 400 milionów, tegoroczny 200 milionów, praktycznie połowę mniejszy. Grozi nam stagnacja w tym roku?
Nie, chwileczkę. Jakby pan porównał jeszcze rok 17, 16, 15, to zauważyłby pan, że 200 milionów nigdy nie było we wcześniejszych latach. My po prostu te 400 i 200 to jest efekt naszej ciężkiej pracy pozyskiwania środków unijnych.
A może wyborów?
Nie. Wie pan...
W roku wyborczym dużo się planuje inwestycji. Oddaje. Obiecuję. No takie pytania się pojawiają, to nie są też moje wnioski, rozmów, które tu prowadzę, chociażby z radnymi.
Cieszę się, no ale to ja rozumiem, że radni lubią, szczególnie ci z naszej opozycji, w różny sposób oceniać. Natomiast każdy, kto cokolwiek nie ma środków unijnych, a jest parę osób i w urzędzie, i w Radzie Miasta, i wśród polityków tutaj często występujących, wiedzą, że ta perspektywa finansowa największa dla nas miała taką cezurę czasową koniec 2018. I wiadomo było, że do końca 2018 trzeba zrealizować wiele inwestycji, bo od tego zależy, czy środki na drugą połowę tej perspektywy będą. I miasto Zielona Góra to zadanie zrealizowało jako jedno z nielicznych. Właśnie dlatego, że przystąpiła do tych prac najwcześniej. Jesteśmy ZIT-em zielonogórskim, jednym z 17 w kraju, który według mnie będzie miał największą ilość certyfikowanych środków na inwestycje realizowane właśnie ze środków unijnych. Oto postulował rząd. Tego typu pisma do marszałków i do prezydentów, szefów ZIT-u wysyłał minister Kwieciński. My to zadanie zrealizowaliśmy i wydaje się, że to nie powinno być powód do tego, żebyśmy dzisiaj za to obrywali, a raczej żebyśmy byli chwaleni. Jestem przekonany, że właśnie po podsumowaniu te pochwały będą dalej do nas napływały, a być może też uda nam się pozyskać kolejne środki.
No i to okaże się pewnie w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra, był moim państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.